Jest godzina 7:47. Święta Jadwiga, Królowa Polski, patronuje dzisiejszemu dniu, a w studiu ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor pomocy Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Dobrze, miał być raport o prześladowaniu chrześcijan na świecie, nowy raport. Czy ten raport powstał, czy jest ten raport?
Jest raport wydany kilka dni temu, natomiast mamy małe przesunięcie, jeśli chodzi o konferencję prasową, gdzie miał być on przedstawiany. My co 2 lata wydajemy jako stowarzyszenie raport o wolności religijnej, a co 2 lata w Polsce jest wydawana taka seria Prześladowani i Zapomniani, gdzie koncentrujemy się na krajach, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.
A czy może o szczegółach raportu nie musimy rozmawiać, ale przynajmniej powiedzmy, czy coś pozytywnego się zdarzyło? Czy chrześcijanie są nadal najbardziej prześladowaną religią na świecie?
Niestety ta prawda się utrzymuje. Dalej te statystyki są bardzo niedobre. Pamiętamy te liczby, które przedstawiał stały przedstawiciel Watykanu przy ONZ-cie, które mówiło o 170 tysiącach. Ostatnie dane są nieco lepsze, które podawało Radzie Watykańskiej, to jest 105 tysięcy chrześcijan zabijanych rocznie. Musimy też pamiętać, że te statystyki z wielu krajów nie są takie szczegółowe, bo to są kraje wojny, więc wiemy, że tutaj mamy problem z taką bardzo dokładną statystyką. Niemniej jednak, patrząc na takie bardzo mocne wydarzenia, które mają miejsce chociażby na Bliskim Wschodzie czy w wielu innych krajach, widzimy, że jest źle. Mieliśmy takie też iskierki nadziei, bo jak widzieliśmy takie wiadomości czy newsy prasowe, które mówiły, że kardynał Turan na przykład podpisał porozumienie z Arabią Saudyjską, że będzie można budować kościoły. Niestety potem to było zdementowane, więc takie różne jaskółki się pojawiały. Myśleliśmy, że będzie dużo lepiej, ale jak widać nie jest to takie proste.
Tak sobie myślałem. Meczet w Europie, kościół w Arabii Saudyjskiej.
To zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Pamiętamy rozmowy z ambasadora Francji, z rodziną królewską, więc odpowiedź była taka, że w Watykanie też nikt nie stawia meczetów. Zapomniał tylko, że pomiędzy Watykanem a Arabią Saudyjską jest delikatna różnica, jeśli chodzi o powierzchnię. Zresztą tam jest wiele innych problemów, bo przypomnijmy, że teraz jak gdyby rodzina królewska po doświadczeniach arabskiej wiosny i po tych różnych sytuacjach, które miały miejsce, gdzie rządzący czy sprawujący władzę zostali, delikatnie mówiąc, dość brutalnie usunięci, więc chcąc uniknąć tego typu sytuacji, sama jak gdyby wprowadza pewne udogodnienia. No, wiemy, że już kobiety mogą od roku głosować, po raz pierwszy miały prawo głosu. Mówi się, że będą już mogły same wychodzić na ulicę bez towarzystwa mężczyzny. To było zwłaszcza upokarzające, kiedy kobieta musiała wyjść na przykład z swoim synem kilkunastoletnim, a sama nie mogła tego zrobić, nie mówiąc o tym, że nie może prowadzić pojazdu sama i wiele, wiele innych ograniczeń, ale też taka ciekawostka na marginesie, nasze panie feministki, które w Polsce we wszystkich programach atakują Kościół katolicki na wszelkie możliwe sposoby za to, że nie docenia roli kobiet. Tam jakoś ubrane od stóp do głów, jak trzeba, biegały po stolicy kraju i nie widziały problemu żadnego w tym, co się tam dzieje. To taka mała dygresja.
Statystyki są bardzo poważne, można powiedzieć, zatrważające, tak? 105 tysięcy osób.
Czyli co 5 minut gdzieś na świecie według tych danych.
Ale właśnie nie słychać, bo to, czego, co się nie dzieje, to być może była taka debata na forum ONZ-u, albo debata w Parlamencie Europejskim, albo w jakimś ważnym miejscu, gdzie spotykają się liderzy świata. Są takie debaty, czy poważne debaty, rozmowy.
Żeby panu odpowiedzieć i sprowadzić na ziemię te idealne wyobrażenia, bo przecież mówimy o prawach człowieka, teoretycznie cała Unia Europejska, wszystkie organizacje międzynarodowe mają usta pełne frazesów mówiących o prawach człowieka. Kiedy byli przedstawiciele największych kościołów w Syrii i z Iraku w Parlamencie Europejskim, to wyjechali zażenowani poziomem wiedzy i poziomem dyskusji, która tam panowała. Przypomnijmy, że działo się to w obliczu, kiedy z okolic Mosulu wypędzono około 100 tysięcy chrześcijan i jazydów z ich miast, które od pierwszego wieku były bo przypomnijmy, że chrześcijaństwo, żebyśmy nie wchodzili w taką retorykę, jak niektórzy urzędnicy unijni, kiedy zapytano, mówiono o prześladowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie, to odpowiedź jednego z bardziej cywilizowanych i wykształconych eurodeputowanych brzmiała: to po co oni tam jeżdżą. Więc może przypomnijmy, że chrześcijanie, chociażby kościół chaldejski, od pierwszego wieku są obecni w tych miastach jak Karakosz. Według tradycji to ci, którzy byli w Jerozolimie świadkami zesłania Ducha Świętego, zanieśli tę nowinę właśnie do tych gmin żydowskich i tam powstawały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Właśnie ta Dolina Niniwy słynna, równia Niniwy, gdzie dzisiaj prosimy, żeby była możliwość powrotu tych ludzi na te tereny. I ci patriarchowie wyjechali bardzo zasmuceni, bo myśleliśmy, że przynajmniej tutaj w Europie jakiś poziom wiedzy jest no, akceptowalny, no, ale widzimy, że ani zainteresowanie prawami człowieka, a przypomnijmy może, bo może nie wszyscy nasi słuchacze pamiętają te wydarzenia z 2014 roku, kiedy jazydki były sprzedawane na rynku w Mosulu, miały powieszone kartki z ceną. Kiedy chrześcijanki podobnie były porywane i jazydki sprzedawane jako niewolnice seksualne. Siostra, która u nas w biurze w Krakowie była i opowiadała te zdarzenia, bo są grupy ludzi, którzy wykupywali te kobiety, więc najmłodsza niewolnica seksualna wykupiona przez siostrę miała 5,5 roku. Więc wyobraźmy sobie, do czego tam dochodzi i wreszcie chyba państwu nie trzeba dopowiadać. I z takim ogromnym tragedii zetknęliśmy się i tak jak pan redaktor wspomniał, z drugiej strony no, ogromne milczenie w porównaniu z tak wielką katastrofą i tragedią humanitarną, która tam była. Przypomnijmy zresztą też, jak mówiła jedna z tych jazydek oddana tym bojownikom, że przez pierwsze 3 miesiące była kilkaset razy gwałcona, potem mówisz, przestałam liczyć. Te kobiety ze względu na ich kulturę nie mają prawa powrotu już do siebie, bo są zhańbione według ich kultury, więc szły często w góry, dokonywały samobójstwa. No to jest ten ogrom tragedii, który tam się dokonuje i tak jak pan wspomniał, a z drugiej strony milczenie, które jest no, nieproporcjonalne do tego, co się dzieje.
A Ojciec Święty Franciszek, który spotyka się z najważniejszymi postaciami na świecie, nie ma takiej siły oddziaływania, żeby to zmienić?
No patriarchowie informują go, przecież patriarcha kościoła chaldejskiego teraz też jak gdyby pokazuje chyba Ojciec Święty, bo myślę, że z tego powodu też podniósł do godności kardynalskiej patriarchę kościoła chaldejskiego, arcybiskupa Sako, patriarchę Babilonii, tak samo arcybiskup Kutz z Pakistanu. Myślę, że to są znaki, które pokazują, że papieżowi bardzo leży to na sercu. Natomiast wydaje mi się, że można by chyba tutaj głośniej to jednak upominać się o te prawa człowieka, bo my mówimy dużo o migrantach, dużo mówimy o innych osobach, natomiast za mało chyba jednak mówimy proporcjonalnie do tragedii, która tam się dokonuje, o losie tych, którzy na miejscu pozostali.
A jaki jest ich los? Jakie są najnowsze informacje źródłowe z Syrii?
No gościmy akurat biskupa Arbasza, arcybiskupa Arbasza z Homs, który jest dyrektorem Caritas Syria. Był również ojciec Ziad, jezuita, który koordynuje projekty te medyczne w Syrii. Jedynym plusem jest to, że są te główne drogi łączące główne miasta typu Homs, Aleppo, można przejechać, to jest taki plus od ostatniego czasu. Natomiast brakuje pracy, brakuje pieniędzy, inflacja jest ogromna. Pamiętajmy, że jak mówi nam biskup Żbeir, siła nabywcza pensji spadła 12-krotnie w porównaniu z przed rozpoczęciem wojny. Zresztą przed wojną za funta za dolara płacono 50 funtów syryjskich. Jak byliśmy w marcu, to było to około 500 funtów, czyli widzimy też inflację. Widzimy takie problemy jak to, że żeby utrzymać rodzinę, to trzeba mieć około tych 100 euro, a wiadomo, że jak nie ma pracy, no to te pensje są też dużo niższe niż były przed wojną, więc są około 50-60 dolarów. Także na dobrą sprawę trzeba mieć dwie pensje, żeby utrzymać 5-osobową rodzinę. Stąd tak ważna jest ta pomoc, którą my jako Pomoc Kościoła w Potrzebie świadczymy jako paczki żywnościowe, a Caritas Polska jako rodzina rodzinie ten projekt adopcyjny.
Ale wygląda na to, zaraz o pomocy jeszcze porozmawiamy, ale wygląda na to, że ta wojna w Syrii nie skończy się, dopóki jest w tej Syrii Asad. Wczoraj chyba była wypowiedź...
A może my zostawmy tego biednego Asada, zajmijmy się tym, co robi Rosja i Stany Zjednoczone, co robi Arabia Saudyjska wokół, co robi Iran, co robi Izrael. Przecież to był kraj przed rozpoczęciem wojny, który miał 9% wzrost gospodarczy. Na jednej z konferencji prasowych w Krakowie, pytany przez dziennikarza biskup Żybej, pytał, czego wy najbardziej od nas oczekujecie? No, on powiedział niczego. Po konsternacji, która zapadła, mówi, dajcie nam żyć w pokoju, a nie będziecie musieli nam pomagać. Przed wojną pomagaliście nam. My jako Syryjczycy jesteśmy dumnym, pracowitym narodem, ale chcemy tylko pokoju. Przecież doskonale wiemy, bo nawet teraz na którymś portalu, nie wiem, czy można wymienić nazwę, była wypowiedź generała rosyjskiego, który przyznał się, o czym mówimy od początku, dlaczego wywołano tę wojnę. Przecież chciano przeprowadzić przez Syrię ropociągi i gazociągi, które by sprawiły to, że Turcja byłaby głównym graczem na rynku surowców, jak gdyby omijając Rosję. Rosja nie mogła do tego dopuścić, więc widzimy, gdzie jest przyczyna tej wojny. Nie mówmy tutaj ludziom, nie wmawiajmy, że chodzi o prawa człowieka, czy o takie rzeczy, które media typu, no już nie będę.
To nie była kwestia opinii i wypowiedzi na temat Asada, tylko właściwie na temat premiera Izraela, który powiedział, że będzie armia izraelska będzie zniszczy armię Asada, jeśli coś tam. Czyli widać,
armia
że...
Armia izraelska pokazała swój poziom humanitaryzmu, strzelając do dzieci, mordując, ostrzeliwując szkoły, szpitale. Więc mówię, może zresztą proszę mnie wchodzić na temat Izraela, bo po prostu mi się zaraz tym ciśnienie podnosi. Bo jak patrzymy, jak się zachowują w stosunku do Palestyńczyków, oczywiście jest to teren wojny, ale strzelanie do dzieci, ostrzeliwanie szpitali, szkół i potem każda forma krytyki jest uznawana za antysemityzm, więc bądźmy, mówię, realistami. Wreszcie też opinia międzynarodowa powinna zejść do poziomu właściwej dyskusji nad tym, co robi Izrael, zresztą nie tylko u siebie w kraju, ale też i w krajach ościennych.
Bo to powinniśmy rozmawiać o stopniu hipokryzji, która dominuje we wszystkich przekazach poza Radiem Wnet, oczywiście.
Niestety zgodzę z panem redaktorem, natomiast zresztą mieliśmy przykład tego, jak Izrael potrafi prowadzić politykę według w moim odczuciu pani ambasador Izraela, która powinna być uznana natychmiast po tej wypowiedzi w obecności premiera w obozie koncentracyjnym niemieckim, powinna być uznana za persona non grata, bo do jakich poziomu się dopuszcza tutaj obrażanie innego kraju, uważam, że jest to niemożliwe, zresztą niewyobrażalne w przypadku ambasadora Polski w Izraelu, podejrzewam. Więc widzimy, do jakiego poziomu Izrael sprowadza politykę i wszystko, nawet zabijanie dzieci, czy ostrzeliwanie szkół, czy szpitali. Zresztą pamiętamy takie bardzo smutne zdjęcie, kiedy dzieci izraelskie na rakietach, które były wystrzeliwane w kierunku właśnie Palestyńczyków, pisały dzieci izraelskie, pozdrawiają dzieci palestyńskie. No to już widzimy poziom hipokryzji, poziom okrucieństwa, który tam panuje. Chyba więcej nie trzeba dodawać do tego komentarza.
Ale zawsze trzeba się bać fake newsów, to jest pewne.
To jest prawda, oczywiście. Dlatego mówię, ważne są informacje z miejsc, które są, bo najgorsze to są takie informacje podawane właśnie pozbierane w internecie jakieś rzeczy. Ja akurat byliśmy w marcu, teraz wybieramy się znowu do Syrii, do Iraku, więc mamy te sytuacje, informacje z miejsca. Jest to smutne, że dzisiejszy tak zwany cywilizowany świat nie potrafi sobie z tym problemem poradzić. Zresztą tylko przypomnijmy, może też krótko, bo mówimy o wprowadzeniu demokracji w Iraku. W 2003 roku było 1,5 miliona chrześcijan. Dzisiaj jest ich około 200 tysięcy, więc tak wygląda to wprowadzanie demokracji. Kiedy byliśmy w Karbali czy w innych rejonach Iraku, widzimy, że jest to kraj, który stoi na krawędzi rozpadu. Kraj, który mieliśmy, nasze wojska też tam były, stąd trzeba mówić, że mieliśmy udział w tym wszystkim, że doprowadziliśmy do tego, że jeśli się rozpadnie, to pewnie przynajmniej na 3 części. I po tylu latach nie widać końca tej wojny. Pamiętajmy, że Tony Blair przeprosił świat za to, co Anglicy zrobili wraz z Amerykanami. Czekamy na przeprosiny z głównego sprawcy.
A gdzieś tam w tyle głowy jest myśl, czy przypadkiem komuś nie chodzi o pozbycie się w ogóle chrześcijaństwa. chrześcijaństwa z kuli ziemskiej.
Ksiądz Douglas, myślę, ładnie to ujął. Powiedział, zabierzcie sobie tę ropę i gazu, przecież o to wam chodzi, a dajcie nam żyć w pokoju. I to też ładnie podsumował. Myślę, że to jest też jak gdyby opis tej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie. Mówi, mój kościół, czy kościół w Iraku, w Syrii jest w Wielkim Piątku, pomóżcie nam przetrwać do poranka zmartwychwstania.
I pomagamy. Co ostatnio udało się zrobić?
Jest podpisana przez pana premiera. To jest bardzo ważne, bo czekają na nas. Udało nam się zamknąć te projekty z ubiegłego roku, czyli przypomnijmy, dzięki państwa życzliwości i wsparciu rządu mieliśmy już ponad 6 tysięcy osób wyleczonych i drugie 6 tysięcy, które skorzystało ze sprzętu medycznego, bo te szpitale były ograbione przez ISIS. Wojewoda lubelski zainicjował akcję, która pozwoliła zebrać 400 tysięcy złotych, z czego wyremontowaliśmy prawie 100 domów i mieszkań, które były bardziej zniszczone, które tylko trzeba było szyby powstawiać, ludzie mieszkają. Dolny Śląsk wyposażył za 1 200 000 złotych jeden ze szpitali w Aleppo. To są Kielce, teraz rozpoczęły z kolei akcję zbierania pieniędzy na jak gdyby stypendia szkolne. Polega to na tym, że dzieci, jeśli dostaje 10 euro miesięcznie, to zapewnia to mu te wszystkie potrzeby, które pozwalają mu uczestniczyć w szkole. I te stypendia bardzo chętnie też fundujemy, a studenci potrzebują 20 euro miesięcznie, żeby kontynuować naukę na studiach. To są tego typu rzeczy.
Czas na Warszawę i Kraków wymienił ksiądz profesor.
No poczekajmy się, sytuacja tak zwana polityczna, chociaż wiemy, że jeszcze nie ma wyborów, uspokoi, bo... Powoli te miasta zaczynają robić ciekawe rzeczy, więc mówię, tutaj może niech się sytuacja polityczna uspokoi, wtedy będzie łatwiej.
To prawda. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję słuchaczom.